Rozdział 27. Studium przypadku. Przestrzeń kosmiczna. Autorka Dorota Heydrich. Myślenie o przestrzeni kosmicznej w kategoriach zrównoważonego rozwoju ZR nie jest tak popularne ani w nauce, ani w edukacji, ani też w debacie publicznej, jak na przykład o obszarach morskich i oceanicznych, obszarach podbiegunowych, czy choćby powietrzu jako gazowej przestrzeni, której do życia potrzebują człowiek, fauna i flora Ziemi. Tymczasem właśnie przestrzeń kosmiczna okazuje się tym miejscem, które, po pierwsze, ludzkość jeszcze ma szansę uratować przed dewastacją, stosując w jej eksploatacji i eksploracji zasady ZR. Po drugie, wykorzystać ją można do walki z negatywnymi skutkami zmiany klimatu, choćby z globalnym ociepleniem, nagłymi zjawiskami pogodowymi. Po trzecie zaś, brak zrównoważonych działań w przestrzeni kosmicznej może docelowo zagrozić egzystencji ludzkości. I wreszcie, po czwarte, biorąc pod uwagę katastroficzne scenariusze przyszłości życia na Ziemi, zmiana miejsca życia gatunku ludzkiego i przeniesienie go w kosmos, choć dziś jeszcze ciągle mało prawdopodobne w przewidywalnej perspektywie czasowej, okazać się może jedynym rozwiązaniem dla przetrwania gatunku ludzkiego i niektórych innych gatunków żywych zamieszkujących planetę. Historia działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej. Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej przez człowieka było przez wieki nieosiągalnym marzeniem. Zmiana nastąpiła wraz z przyspieszającą rewolucją technologiczną, po części powiązaną z wyścigiem zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w okresie zimnej wojny. Chociaż już w latach 20. XX wieku w Niemczech realizowany był tzw. program Opel Rack, którego celem był rozwój, produkcja i testy pierwszych pojazdów napędzanych silnikami rakietowymi. Przywódcy mocarstw kierujących blokami zachodnim i wschodnim po II wojnie światowej, pod wpływem myśli i działań środowisk naukowych, szybko nabrali pewności, że ten, kto jako pierwszy opanuje kosmos, zdobędzie strategiczną przewagę o znaczeniu dotychczas nieznanym. Programy kosmiczne realizowane były najpierw wyłącznie przez dwa wspomniane państwa. Świat 4 października 1957 roku ujrzał pierwszą udaną próbę wystrzelenia na niską orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Sputnika 1, przez ZSRR. Po wykonaniu 1440 okrążeń planety, Sputnik 1 spłonął w ziemskiej atmosferze 4 stycznia 1958 roku. Wystrzelenie satelity przez Rosję radziecką stało się początkiem wyścigu kosmicznego, w którym bardzo długo dominowały tylko dwa wspomniane mocarstwa. Federacja Rosyjska jako państwo sukcesor ZSRR, a bez czego do dziś eksploatacja i eksploracja przestrzeni kosmicznej nie byłyby możliwe. Dalsze osiągnięcia człowieka w dominacji nad wcześniej nieosiągalną naturą ponad 100 km nad naszymi głowami były nie mniej spektakularne, ale też kosztowały życie wielu i związane były z ogromnym wysiłkiem finansowym i logistycznym. W 1957 roku życie na pokładzie radzieckiego Sputnika 2 z przegrzania i stresu zakończyła Suka Łajka, a po niej dziesiątki wykorzystywanych w tym celu ssaków i innych kręgowców. W 1961 roku Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek w historii ludzkości wykonał lot w przestrzeni kosmicznej. Po jego sukcesie oraz kolejnych lotach załogowych i bezzałogowych w przestrzeń kosmiczną, amerykański program załogowych lotów kosmicznych wszedł w nową, bardzo dynamiczną fazę, której ukoronowaniem było lądowanie człowieka na Księżycu 20 lipca 1969 roku i nadanie na cały świat słów Neila Armstronga po tym, jak stanął na powierzchni Księżyca. To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. W roku 1983 rozpoczął się kolejny etap Odysei kosmicznej, której pokładem miała przez kolejne dekady być Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, International Space Station, ISS, największy międzynarodowy projekt badawczy z udziałem 244 astronautów z 19 państw. stan na kwiecień 2021 roku, którzy spędzają około 6 miesięcy na orbicie Ziemi. Dotychczas najdłuższy pobyt na ISS odbyli Amerykanin Scott J. Kelly oraz Rosjanin Michał Kornienko, którzy przebywali na pokładzie stacji aż 340 dni, a poza Ziemią w sumie 383 dni. W roku 2022 jedynie 13 państw na świecie oficjalnie prowadziło swoje programy eksploatacji i eksploracji kosmicznej. Były to USA, Rosja, Chiny, Francja, Indie, Wielka Brytania, Japonia, Republika Korei, Iran, Izrael, Kanada, Niemcy, Luksemburg. W 1975 roku utworzona została Europejska Agencja Kosmiczna, European Space Agency, ESA, której członkami są 22 państwa europejskie. Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz Wielka Brytania. Dzięki funkcjonowaniu ESA, również te państwa w Europie, które samodzielnie nie mają możliwości korzystania z przestrzeni kosmicznej, mogą brać udział we wspólnych projektach. ESA posiada na terenie Gujany Francuskiej centrum kosmiczne, z którego wystrzeliwane są bezzałogowe obiekty kosmiczne. Status prawno-międzynarodowy przestrzeni kosmicznej. Dynamiczny rozwój działalności człowieka w kosmosie doprowadził do przyjęcia w latach 1967-1979 pięciu umów międzynarodowych, które stały się podstawą prawno-międzynarodowego reżimu określającego status przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej ciał niebieskich. Są to Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, z 27 stycznia 1967 roku, tak zwany Układ Kosmiczny. Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, z 22 kwietnia 1968 roku. Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 29 marca 1972 roku. Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 14 stycznia 1975 roku. Układ normujący działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 18 grudnia 1979 roku, tak zwane Porozumienie o Księżycu. Na podstawie tych traktatów wykształciły się najważniejsze zasady odnoszące się do kosmosu, których opracowaniem i rozwijaniem zajmuje się Komitet do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Committee of the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS, powołany do życia w 1959 roku w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z nim, eksploracja i użytkowanie przestrzeni kosmicznej muszą być realizowane w interesie całej ludzkości. Kosmos posiada status wspólnego dziedzictwa ludzkości, Common Heritage of Mankind. Wszystkie państwa mają prawo badać i wykorzystywać przestrzeń kosmiczną. Przestrzeń kosmiczna nie podlega zawłaszczeniu poprzez okupację czy inne działania. Przestrzeń kosmiczna może być wykorzystywana jedynie w celach pokojowych. W przestrzeni kosmicznej ani na ciałach niebieskich nie wolno umieszczać broni jądrowej i innej broni masowego rażenia. W przestrzeni kosmicznej obowiązuje zasada wolności prowadzenia badań naukowych. Kosmonauci posiadają status wysłanników całej ludzkości. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności kosmicznej, niezależnie od tego, czy przez państwo, czy też przez przedmiot prywatny, spoczywa na państwie wystrzelenia obiektu kosmicznego. W razie powstania szkód związanych z prowadzoną działalnością kosmiczną, państwo musi ponieść koszt ich naprawienia. Państwa są zobowiązane do podjęcia wszelkich wysiłków zmierzających do ochrony środowiska naturalnego przestrzeni kosmicznej i do niezanieczyszczania zarówno jej, jak i znajdujących się w niej ciał niebieskich. Charakterystyka współczesnych działań w przestrzeni kosmicznej. Wraz z rozwojem działalności człowieka w kosmosie, coraz więcej państw, indywidualnie lub dzięki kolektywnym wysiłkom, zaczęło nabywać zdolność wystrzeliwania obiektów kosmicznych, głównie sztucznych satelitów Ziemi. W roku podjęcia decyzji o powołaniu COPUOS zainteresowanie nim wyrażało jedynie 18 państw. W 1977 roku komitet miał już 47 członków, by w 2010 poszerzyć się aż do 70. Wzrastające zainteresowanie przestrzenią kosmiczną doprowadziło do tego, że w roku 2021 w skład COPUOS wchodzi aż 100 członków. Poza państwami, które historycznie były zaangażowane w tworzenie krajowych lub regionalnych, Europejska Agencja Kosmiczna, programów kosmicznych, w skład komitetu wchodzą też takie państwa jak Angola, Bangladesz, Malezja, Mauritius, Panama czy Ruanda. W ostatnich kilku dekadach doszło również do bezprecedensowego wzrostu obecności podmiotów prywatnych w działalności kosmicznej, a postęp technologiczny doprowadził do pojawienia się zupełnie nowych możliwości badania kosmosu i jego eksploatacji. Za prywatnymi inicjatywami działalności kosmicznej stoją środki najbogatszych ludzi na świecie, choćby Paula Allena, Elona Muska, Jeffa Bezosa czy Richarda Bransona, oraz kierowane przez nich firmy takie jak Strato Launch Systems, SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic. Regulacje prawa międzynarodowego przyjmowane w latach 60. i 70. XX wieku przestały przystawać do nowej rzeczywistości, co jednak nie doprowadziło do przyjęcia nowych traktatów. Państwa zdecydowanie opowiadają się za rozwojem niewiążących zasad, kodeksów i standardów postępowania, aniżeli za otwarciem negocjacji nad nowymi normami regulującymi status kosmosu. Do jednych z charakterystycznych wyzwań należy chociażby kwestia przyszłości Księżyca Ziemi. Do najważniejszych niewiążących zasad postępowania państw w kosmosie należą m.in. Deklaracja zasad prawnych rządzących działalnością państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 13 grudnia 1963 roku. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1721 z 20 grudnia 1961 roku, dotycząca międzynarodowej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 51 przez 122 z 13 grudnia 1996 roku w sprawie międzynarodowej współpracy w badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, ukierunkowanej na korzyści i interesy wszystkich państw, a w szczególności potrzeby państw rozwijających się. Badanie i wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej, a zrównoważony rozwój. Wraz z przyjęciem Agendy 2030, której centralnym punktem są cele zrównoważonego rozwoju Sustainable Development Goals, SDGs, państwa należące do COPUOS podjęły wyzwanie dyskusji odnoszącej się do wkładu Komitetu w realizację SDGs oraz do wyzwań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem kosmosu i ciał niebieskich. W odniesieniu do pierwszego zadania COPUOS stworzył własną agendę nazwaną Space for SDGs. Jej celem jest wykorzystanie działalności państw i podmiotów prywatnych oraz współpracy międzynarodowej w przestrzeni kosmicznej na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie sztucznych satelitów do monitorowania zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych, ale również potencjalne możliwości górnictwa kosmicznego. Oczywiście przy założeniu, że taka działalność byłaby zrównoważona, które odciążyłoby zasoby Ziemi wykorzystane do produkcji energii oraz innej działalności przemysłowej i gospodarczej. Już obecnie technologie kosmiczne wykorzystuje się w celu wzmacniania zdolności produkcji żywności na Ziemi, a potencjał dostrzega się również w możliwości produkcji żywności w kosmosie, w osadach ludzkich i na stacjach kosmicznych. W zasadzie każdy z SDGs może być skuteczniej i pełniej realizowany przy wykorzystaniu technologii kosmicznych oraz możliwości, które oferuje przestrzeń kosmiczna. W związku z podejmowanymi wysiłkami na rzecz realizacji Agendy 2030, w 2019 roku COPUOS przyjął przez konsensus 21 zasad dotyczących długoterminowego, zrównoważonego rozwoju działań w przestrzeni kosmicznej. Guidelines for the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities, LTS. Zasady te mają charakter dobrowolny i są podzielone na cztery kategorie. Polityki i regulacje prawne odnoszące się do działalności w kosmosie. Bezpieczeństwo operacji kosmicznych. Współpraca międzynarodowa, zwiększanie kompetencji i świadomości. Badania naukowe i technologiczne oraz rozwój. LTS są skierowane nie tylko do 100 członków COPUOS, ale również do międzynarodowej organizacji zaangażowanych w badanie i wykorzystanie kosmosu, tak by ich działania pozbawione były zbędnego ryzyka oraz by zapewniały zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej. Ich implementacja ma być na bieżąco monitorowana, a kolejne decyzje w sprawie ewentualnej modyfikacji dokumentu spodziewane są periodycznie. Wyzwaniem pozostają kontrola i nadzór nad działaniami podmiotów prywatnych w kosmosie. Choć wciąż to państwa, które wydają koncesje na aktywność kosmiczną, są odpowiedzialne za przebieg operacji kosmicznych i ich skutki, to pojawia się nacisk na firmy, by te przyjmowały na siebie ograniczenia i wprowadzały efektywne mechanizmy kontroli swojej działalności. W amerykańskiej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Kosmicznego z 2011 roku stwierdzono, iż współczesną przestrzeń kosmiczną charakteryzują trzy przymiotniki – kontestowana, konkurencyjna, ale również bardzo zatłoczona. Congested, contested and competitive. W kosmosie dziś znajduje się ponad 1 milion obiektów, których wielkość wynosi ponad 1 cm. Są to tak zwane śmieci kosmiczne, choć zwrócić uwagę należy również na fakt, iż na geostacjonarnej i niskiej orbicie okołoziemskiej obecnie krąży około 4,5 tysiąca sztucznych satelitów. Ogromna część kosmicznych śmieci jest skutkiem kolizji pomiędzy obiektami kosmicznymi, jak również testów tak zwanej broni antysatelitarnej, Anti-Satellite Weapon, ASAT. Bronią taką dysponują i testują ją w przestrzeni kosmicznej cztery państwa, to jest USA, Rosja, Chiny i Indie. Szacuje się, iż testy broni ASAT produkcji chińskiej w 2007 roku przyczyniły się do powstania około 25%, około 3000, kosmicznych śmieci krążących wokół Ziemi. W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju kosmosu, część państw i organizacji międzynarodowych podejmuje obecnie działania na rzecz oczyszczenia przestrzeni kosmicznej. Należą do nich na przykład misje Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecność działających satelitów, stacji kosmicznych, promów kosmicznych, kapsuł oraz śmieci kosmicznych przyczynia się do zatłoczenia kosmosu, w którym i tak znajdują się mniejsze i większe ciała niebieskie, stanowiące zagrożenie dla realizacji działalności kosmicznej. W 2009 roku doszło do zderzenia rosyjskiego satelity Kosmos 2251 z amerykańskim prywatnym satelitą Iridium 33, w wyniku którego pojawiło się około 1500 kolejnych kosmicznych śmieci. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w latach 1999-2020 zmuszona była wykonać 26 manewrów, których celem było uniknięcie kolizji z większymi lub maleńkimi odpadkami z niedziałających już obiektów kosmicznych. Zrozumienie niebezpieczeństwa zderzenia ułatwić może fakt, iż w 2016 roku kawałek metalu o wielkości około kilku tysięcznych milimetra zderzył się z ISS krążącą wokół Ziemi z prędkością 28 tysięcy km na godzinę i uszkodził okno stacji. Pamiętać warto również o zdarzeniu, które miało miejsce w 1978 roku, kiedy to radziecki satelita o napędzie nuklearnym Kosmos 954 24 stycznia tegoż roku, po trudnościach z utrzymaniem się na orbicie okołoziemskiej, eksperci ZSRR stwierdzili, że problemy satelity wyniknęły ze zderzenia z innym obiektem w przestrzeni kosmicznej. Wszedł w atmosferę planety i rozpadł się w przestrzeni powietrznej Kanady, siejąc zniszczenie materiałem radioaktywnym i odpadkami maszyny. Ciągle wzrastająca obecność nowych obiektów w kosmosie niemal na pewno doprowadzi do większej liczby takich kolizji i zdarzeń w przyszłości. Symulacje wskazują, że na niskiej orbicie okołoziemskiej statystycznie zdarzenia podobne do kolizji kosmosu z Iridionem będą miały miejsce co 5 do 9 lat. Zatłoczenie przestrzeni kosmicznej z całą pewnością zwiększy się również przez rozwój tzw. turystyki kosmicznej, który prawdopodobnie w przyszłości będzie bardzo dynamiczny. Bezpieczeństwo turystów w kosmosie i mieszkańców Ziemi, których dotknąć mogą skutki kolizji i zniszczeń, jest jednym z wielu ważnych wyzwań zrównoważonej działalności ludzkiej w przestrzeni kosmicznej. To, czy kosmos stanie się dla ludzkości nadzieją i przyszłością, czy też jeszcze jednym dowodem, iż człowiek wykorzystuje naturalne zasoby ponad miarę i bez myślenia o konsekwencjach swoich działań, pozostaje dziś niepewne. Zgodnie z definicją długoterminowych, zrównoważonych działań w tej przestrzeni, celem ludzkości jest osiągnięcie zdolności do prowadzenia takiej aktywności w kosmosie obecnie i w przyszłości, która będzie wyrazem realizacji równego dostępu do korzyści z jego pokojowego badania i wykorzystywania, tak, by wypełniać potrzeby obecnych pokoleń, jednocześnie zachowując środowisko naturalne kosmosu dla pokoleń przyszłych. Przestrzeń kosmiczna może stać się swoistym testem dla państw, podmiotów prywatnych, zwykłych ludzi, czy jesteśmy zdolni do takiego działania. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Skąd biorą się kosmiczne śmieci? Celem indyjskiej misji Shakti było przeprowadzenie testu broni antysatelitarnej poprzez zestrzelenie własnego satelity, prawdopodobnie MicroSat-R. Jej sukces potwierdził zdolność Indii do posiadania i wykorzystywania międzykontynentalnych rakiet balistycznych, które mają w arsenale indyjskim pełnić funkcję odstraszającą. Prace nad testami ASAT w Indiach zostały rozwinięte po tym, jak podobne próby przeprowadziły Chiny w 2007 roku, powodując powstanie masy kosmicznych śmieci, powiększonej następnie przez działania indyjskie. Zdaniem przedstawicieli władz krajowych, test został przeprowadzony w taki sposób, by powstałe śmieci nie pozostały w kosmosie, ale by weszły w ziemską atmosferę i w większości uległy spaleniu. Takiego przebiegu zdarzeń zaraz po zniszczeniu satelity nie potwierdzili eksperci innych państw prowadzący programy kosmiczne. W marcu 2022 roku jedynie jeden fragment zniszczonego obiektu pozostawał skatalogowany. Kilka ciekawostek dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez człowieka. Warto przywołać w rozważaniach nad specyfiką przestrzeni kosmicznej i udziału w niej człowieka kilka ciekawostek. 1. Począwszy od 1957 roku, wystrzelono w kosmos około 6180 rakiet kosmicznych, z wyłączeniem tych, które w wyniku uszkodzenia nie ukończyły lotów. 2. Liczba wszystkich sztucznych satelitów Ziemi umieszczonych na orbicie okołoziemskiej przez rakiety wystrzelone po 1957 roku wynosi około 12720. 3. Liczba sztucznych satelitów Ziemi wciąż znajdujących się w przestrzeni kosmicznej to około 7810. 4. Liczba sztucznych satelitów Ziemi wciąż działających plasuje się na poziomie około 5300. 5. Liczba śmieci kosmicznych, które są regularnie monitorowane i katalogowane, wynosi około 29860. 6. Liczba awarii, kolizji, wybuchów lub innych nieprzewidzianych zdarzeń związanych z obiektami kosmicznymi, które doprowadziły do ich fragmentacji, to ponad 630. 7. waga wszystkich obiektów kosmicznych na orbicie okołoziemskiej wynosi 9800 ton. 8. Liczba śmieci kosmicznych szacowana na podstawie modeli statystycznych to 36 500, większe niż 10 cm. 1 milion, wielkość między 1 cm a 10 cm. 130 milionów, wielkość między 1 mm a 1 cm. Układ normujący działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich. Układ normujący działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich, tak zwane Porozumienie o Księżycu, został podpisany 18 grudnia 1979 roku. Dotychczas stronami tej umowy jest jedynie 18 państw, to jest Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Chile, Filipiny, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Meksyk, Maroko, Holandia, Pakistan, Peru, Turcja, Urugwaj, Wenezuela. Tym samym żadne państwo mające realne możliwości samodzielnej eksploracji i eksploatacji Księżyca nie jest związane umową, co powoduje, że jej znaczenie prawne staje się nikłe. Zgodnie z porozumieniem z 1979 roku, które weszło w życie dopiero w roku 1984, Księżyc jest wspólnym dziedzictwem ludzkości. Obowiązuje zakaz jego militaryzacji, w tym umieszczania na nim i jego orbicie broni masowego rażenia. W układzie określono również zobowiązanie państw do dbania o środowisko naturalne Księżyca. Potwierdzono prawo prowadzenia badań naukowych przez wszystkie państwa. Z jednej strony najbardziej kontrowersyjne, a z drugiej wskazujące na potencjalną możliwość ochrony tego satelity Ziemi, są przepisy stanowiące o zakazie gospodarczego wykorzystywania zasobów Księżyca, dopóki nie zostanie ustanowiony międzynarodowy reżim regulujący taką eksploatację, a ten powinien powstać, gdy pojawią się technologiczne możliwości. Pamiętać należy, że traktat podpisany został w 1979 roku. Obecnie te technologiczne możliwości już istnieją. Wraz z rozwojem planów górnictwa kosmicznego niepokojące wydają się sygnały o planowaniu państwowego i prywatnego bądź w publiczno-prywatnym partnerstwie wydobycia, na które niektóre państwa już wydają koncesje. Na przykład na wydobycie regolitu na Księżycu, w którego składzie znajdują się takie pierwiastki jak krzem, żelazo, wapń, tytan, glin, magnez. Pozwolenia zostały wydane przez administrację amerykańską czterem firmom prywatnym, które swoje działania podjąć mają już w 2024 roku. Jak dotychczas nie stworzono żadnych ram prawnych reżimu eksploatacji nie tylko Księżyca, ale również asteroid czy innych ciał niebieskich, w tym planet Mars. Obok braku realizacji zobowiązania do działania na rzecz całej ludzkości w kosmosie i do równomiernego podziału korzyści z jego badania i eksploatacji, działalność wydobywcza w oczywisty sposób wiązać się będzie z wątpliwościami odnośnie do zrównoważonego charakteru takiej aktywności. Pojawiają się nawet pytania, czy działalność człowieka na Księżycu może na jakimkolwiek jej etapie być zrównoważona. Patrząc na przykład wykorzystania gospodarczego Svalbardu, wydaje się, iż będzie to trudne. Osady ludzkie na Księżycu nigdy bowiem nie będą samowystarczalne i nie wypełnią zasad tzw. rozwoju samopodtrzymującego się. Oczywiście być może nowoczesne technologie pozwolą na uniknięcie błędów popełnionych przez ludzkość względem środowiska naturalnego Ziemi. Jednakże przy aktualnym braku prawno-instytucjonalnej architektury pozwalającej na skuteczny nadzór nad aktywnością człowieka, wątpliwości w tej mierze wydają się bardziej niż uzasadnione.